Science. Radiowe odkrycia.
Szymon Taranda, dzień dobry. W tym odcinku naszego cyklu naukowego przedstawimy Państwu kilka doniesień ze świata nowych technologii. Będzie też bardzo ciekawy i inspirujący gość.
Science. Radiowe odkrycia.
NASA opublikowała dokument, w którym informuje, w jaki sposób zamierza eksploatować Międzynarodową Stację Kosmiczną do 2030 roku, a następnie zniszczyć ją poprzez strącenie z orbity i sprowadzenie na Ziemię do wód Oceanu Spokojnego, w oddalonej od zamieszkanych wysp okolicy tzw. punktu Nemo. Plan agencji zakłada przeniesienie w przyszłości operacji na komercyjne stacje kosmiczne. W planie dostarczonym do Kongresu Stanów Zjednoczonych najwięcej emocji wzbudza oczywiście procedura deorbitacji. Plan zakłada sprowadzenie stacji za pomocą silników manewrujących na granicę ziemskiej atmosfery. Miałoby się to wydarzyć w okolicach stycznia 2031 roku. Przy wkraczaniu w atmosferę nastąpić ma manewr końcowy, którego głównym celem jest nakierowanie stacji na obszar niezamieszkany na południowym Pacyfiku. Według dokumentu procedury deorbitacji mogą dokonać trzy rosyjskie statki Progress. W miejsce planowanego zrzucenia rekordowo wielkiego wraku, okolice punktu Nemo na Oceanie Spokojnym, od 1971 roku zrzucono już 263 wraki statków i różnego rodzaju satelitów. Szwedzki producent samochodów sportowych Koenigsegg zaprezentował skonstruowany przez siebie silnik elektryczny o nazwie Quark, który generuje moc 250 kW przy masie własnej zaledwie 30 kg. Zdaniem Szwedów ich jednostka ma najlepszy stosunek mocy do masy spośród znanych w przemyśle samochodowym konstrukcji. Silniki o strumieniu radialnym wciąż są rzadkie. Silnik tego typu zastosowano na przykład w układzie hybrydowym LaFerrari, zaś Mercedes przejął brytyjskiego producenta silników elektrycznych, firmę Yasa, planując montować zaprojektowane przez nią silniki o strumieniu radialnym w swoich samochodach elektrycznych o wysokich osiągach. Aby utrzymać niską wagę, oś wykonano ze stali 300M, która jest dobrze znana w sportach motorowych i lotniczych, natomiast wirnik wykonano z włókna węglowego. Ze względu na wydajność i zwartą konstrukcję wybrano dla silnika chłodzenie bezpośrednie. Widzenie w zakresie podczerwieni oferują osobom niewidomym prototypowe gogle skonstruowane przez Manuela Zana i Armagana Ahmeda Kana z Uniwersytetu Technicznego w Monachium w Niemczech. Według opublikowanej przez nich pracy, oprócz układu tworzącego i wizualizującego mapę 3D otoczenia, system wyposażony jest również w sprzężenie zwrotne pozwalające na ostrzeganie przed przeszkodami. Układ składający się z gogli z kamerami w zakresie podczerwieni, co oczywiście pozwala działać również bez oświetlenia, mapuje otoczenie osoby je noszącej. 25 wibrujących aktuatorów sygnalizuje fizyczne przeszkody, informując o ich bliskości, intensyfikując sygnał w miarę zbliżania. Uczestnicy testów osiągali aż 98% dokładność w nawigacji po zaplanowanych torach przeszkód. Wszystkim 5 uczestnikom udało się pokonać trasę z przeszkodami w pierwszym przebiegu. Po 3 seriach wszystkie osoby biorące udział w testach wykazywały poprawę i z czasem stawały się coraz szybsze. To były informacje o nowinkach technologicznych, a teraz gość.
Science. Radiowe odkrycia.
Naszym gościem jest Robert Neumann. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Ty robisz zdjęcia i filmy z drona. To z punktu widzenia użytkownika jest bardzo prosta sprawa. My widzimy po prostu piękne obrazy, unoszący się aparat czy kamera po prostu się oddala, zbliża, podróżuje nad różnymi obiektami. Ile to wymaga pracy? Jak ten cały proces przebiega? Jak wygląda droga od uruchomienia drona do momentu, kiedy my na ekranie komputera czy telewizora zobaczymy zdjęcie czy film?
U mnie ta droga raczej wygląda bardzo szybko, natomiast zależy co chcemy zrobić, no bo są projekty proste i są też miejsca bardziej dostępne z uwagi na to, że obowiązuje operatorów dronów prawo lotnicze. No i w miejscach ogólnodostępnych tak naprawdę odpalasz drona i lecisz. Potem oczywiście no to tam kwestia kto jak lata, nie? No ale załóżmy, że potrafimy latać, przyjeżdżasz na miejsce, odpalasz drona i lecisz, nie? Czasem te miejsca typu porty lotnicze. Nie wiem, ja też mam przyjemność latać w Parku Narodowym Bieszczadzkim aktualnie z racji projektu 4 pory roku na Podkarpaciu. No to wymaga to więcej zachodu, no bo trzeba tam dostać jakąś zgodę. No a jeszcze najwięcej zachodu, no to wracając też do tych portów lotniczych, bo mimo, że już mamy tą zgodę portu lotniczego, no to potem jeszcze jest konieczność wykonania, narysowania misji w systemie dronowym Pansautem, a potem jeszcze otrzymania zgody od kontrolera wieżowego, który sprawuje dyżur, no i który tam na podstawie różnych rzeczy decyduje, czy ten dron może polecieć, czy nie.
Ty jesteś jednym z niewielu ludzi, którzy latają nad lotniskami i wykonują zdjęcia lotnisk, samolotów, które lądują, startują, są na płycie. To szczególny rodzaj fotografii czy filmu. Skąd ta pasja? Jak ten proces przebiega na lotnisku?
To znaczy tak, no rzeczywiście obserwujemy mało takich zdjęć dronowych w portach lotniczych. Ja też jakieś drogi przetarłem w swoim życiu. Kilka tych portów się znalazło na mojej liście. Natomiast dlaczego? No zarówno dron, jak i samolot lata i też jest taki wspólny mianownik, no bo dzisiaj operator drona jest również pilotem drona, tak się fachowo mówi. U mnie takie zainteresowanie portami lotniczymi, zresztą nie tylko na początku mojej takiej przygody z dronem, no to było światło. Ja bardzo lubiłem robić zdjęcia nocą, zresztą bardzo lubię cały czas. I im więcej było światła, im bardziej jakoś tak kolorowo, czy w ogóle oświetlony budynek, no tym bardziej dla mnie było to atrakcyjne. Jeszcze jak na początku zaczynałem przygodę z dronem, to pracowałem na etacie i była zima, więc po pracy już tylko zostawały zdjęcia nocne, no i tak chcąc nie chcąc to wchodziłem. No i kiedyś zobaczyłem zdjęcia jakieś takie nocne wykonane, no ktoś już latał też nad lotniskiem w Katowicach, w Pyrzowicach i no i mówię, że sam podziwiałem niejednokrotnie lądowanie, jak ja byłem na pokładzie samolotu i ten samolot podchodził do lądowania. Jeszcze właśnie czasem się tak ustawił, że było widać wcześniej podejście do drogi startowej i to mnie tak zafascynowało te lampki. Mówię, trzeba to zrobić, tylko wtedy jeszcze nie miałem pomysłu jak. No ale znaleźli się dobrzy ludzie, którzy mi to umożliwili, no i tak się zaczęło. I faktycznie te operacje na lotnisku, no to jest takie coś, co z jednej strony, no bo to lata, ale z drugiej strony jest to też fascynujące, bo mało osób to robi, no i też spektakularne, bo ludzie lubią takie zdjęcia, a obserwujemy dużo zdjęć spotterów z ziemi, a mało zdjęć takich z drona, samolotów.
Jakie jest twoje zdjęcie, z którego jesteś najbardziej dumny, albo film, produkcja multimedialna? No i na co jeszcze czekasz? O czym marzysz?
Nie wiem, ja myślę, że wiele jest takich produkcji, z których jestem zadowolony po prostu. Ja nigdy nie mówię, dobra, to było to i teraz spocznę sobie na laurach. Ciężko mi mówić, że właśnie z czegoś jestem dumny, bo ja zawsze jak kończę jakiś projekt, to już się zaświeca jakiś nowy pomysł, albo już nowy pomysł nadchodzi, czy nowa realizacja, no i trzeba się na niej skupiać. Oczywiście nie traktuję tego jako rutyna, jak do każdej realizacji podchodzę bardzo rzetelnie, sumiennie i poważnie i staram się tak ją zrobić, żeby klient, a jeżeli to nie jest klient, bo robię to dla siebie, żebym ja był z tego zadowolony, więc no jest dużo rzeczy, z których jestem zadowolony. No te porty lotnicze, tutaj takie, no największy samolot świata z drona, lądowania, no to, czy w ogóle pokazanie tego z drona, no to jest taka zadowolenie duże, no bo mało kto to robi i nie każdy ma taką okazję, ale też na przykład możliwość latania w Bieszczadzkim Parku Narodowym z racji projektu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli 4 pory roku na Podkarpaciu. Tutaj też jestem taki zadowolony, bo to był mój pomysł, żeby tam ująć te miejsca w tym projekcie, no i tutaj zleceniodawca, czyli port lotniczy Rzeszów Jasionka, jak i województwo podkarpackie, no zwróciło się w moim imieniu do dyrekcji Parku Narodowego i no i ten pomysł przeszedł, także to są takie rzeczy, z których jestem bardzo zadowolony. No a co jeszcze chciałbym zrobić? No nie wiem, jest kilka takich miejsc. Kiedyś sobie wymyśliłem, nie powiem jakie to zdjęcie, ale wymyśliłem sobie zdjęcie krzyżu na Giewoncie, którego też nigdy nikt nie zrobił. Tam jest akurat Tatrzański Park Narodowy, nie? Zawsze mówię, że tak się pół żartem, pół serio, że te wszystkie parki to tak coraz bliżej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale tam to każdy park jest inny. No na pewno jest też trochę pokory, żeby poczekać, ale no chciałbym takie zdjęcia zrobić, no i jest parę takich tematów, które się rodzą na bieżąco w głowie. No i tyle, trzeba czekać i robić swoje. swoje i czekać, aż ktoś da tą szansę i ją wykorzystać.
Życzę więc, żeby jak najwięcej tego typu rzeczy się spełniło. Bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym gościem był Robert Neumann from the Sky.
Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.